Dzisiaj zapraszam do jednego z takich najmniej przyjemnych tekstów Ewangelii. Do 23 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza. Będę czytał kilkanaście wierszy, ale nie powiem teraz niestety od którego do którego, bo nie chcę przeczytać całego, a praktycznie trzeba by cały 23 rozdział. Zacznę od pierwszego, a potem od razu wejdziemy w 13, dobra? Wtedy Jezus przemówił do ludu i do uczniów swoich tymi słowy. Na mównicy Mojżeszowej zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Wiersz 13. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie królestwo niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie, ani nie pozwalacie wejść tym, którzy wchodzą. Wiersz 14. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że pożyracie domy wdów i to pod przykrywką długich modlitw. Dlatego otrzymacie surowszy wyrok. 15. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że obchodzicie morza i lądy, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem piekła, dwakroć gorszym niż wy sami. Wiersz 16. Biada wam, ślepi przewodnicy, którzy powiadacie, kto by przysiągł na świątynię, to nic. Ale kto by przysiągł na złoto świątyni, ten jest związany przysięgą. Głupi i ślepi, cóż bowiem jest większe, złoto czy świątynia, która uświęca złoto? Wiersz 23. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie, sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. Te rzeczy należało czynić, tamtych nie zaniedbywać. 25. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że oczyszczacie z zewnątrz kielich i misę, wewnątrz zaś są one pełne łupiestwa i pożądliwości. Ślepy faryzeuszu, oczyść najpierw wnętrze kielicha, aby i to, co jest zewnętrzne, stało się czyste. 27. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelkiej nieczystości. 29. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że budujecie grobowce prorokom i zdobicie na grobki sprawiedliwych i mówicie, gdybyśmy żyli za dni naszych ojców, nie bylibyśmy ich wspólnikami w przelaniu krwi proroków. A tak wystawiacie sobie świadectwo, że jesteście synami tych, którzy mordowali proroków. Amen. Dzisiaj stajemy przed Tobą, Panie Boże Wszechmogący, gotowi do tego, żebyś nas korygował, żebyś zmieniał nasz sposób myślenia, żebyś badał nasze serca i sprawdzał, byśmy nie chodzili drogą obłudną, ale prostą, byśmy nie chowali w sercach jakiejś dwuznaczności, ale aby nasze serca były przed Tobą dzisiaj otwarte, byś nas mógł prostować i byśmy mogli być Twoimi dziećmi. Oświecaj nas i badaj, i sprawdzaj, abyśmy mogli kroczyć w światłości, abyśmy mogli być tymi, którzy widzą i abyśmy mogli być tymi, którzy mogą rozpoznawać innych, mogą rozpoznawać braci. A Tobie niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Siostry i bracia, tak bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy na tym miejscu jakby powoli zamknąć już ten temat, który otworzyliśmy dawno temu, bo jak sobie spróbowałem sprawdzić, to sytuacja wygląda mniej więcej w ten sposób, że zaczęliśmy 15 stycznia. Dzisiaj jest 11 marca. Będzie więc już 2 miesiące. Tytuł dzisiejszego rozważania brzmi 8 biada nad faryzeuszami. 8 biada nad faryzeuszami. W dniu dzisiejszym chciałbym ten cykl naszych rozmyślań, który rozpocząłem takim tematem pod tytułem Zbawienie Lota, a potem takim jakby otwarciem w postaci tego tekstu z Ewangelii Mateusza z 5 rozdziału 13 wiersza, który brzmiał: jesteście solą ziemi i światłością świata. Jakby to dzisiejsze jest ciągle kontynuacją tych wszystkich poprzednich, których analizowaliśmy, co to znaczy sól ziemi, co to znaczy światłość świata i co to znaczy, że chrześcijanin nie tylko jest tym, ale ma też o to dbać i pielęgnować. Ponieważ na co się przydaje sól, gdy jest już wysolona? Do niczego. Na co potrzebny jest we Fromburgu Kościół, który stracił swoją wartość, stracił solność? Może być, może mieć piękny budynek, może mieć piękne witraże, może być naprawdę architektonicznie piękny, ale na nic się nie przyda ludziom. Na to, żeby podeptać, tak powiedział Jezus Chrystus. My powiedzieliśmy, że ta mądrość, że ta sól to mądrość, to metafora mądrości. Zostaliśmy rzuceni w ten świat, by być z mądrością w tym świecie, a jednocześnie by stać się światłem dla wszystkich ludzi, którzy chodzą. Musimy powiedzieć dzisiaj z bólem, z przykrością i bez wątpienia jest to jeden z największych dramatów chrześcijaństwa, że to, że dzisiaj, to co mówił Włodek, że to, że dzisiaj ludzie mówią nauczanie religii w szkole, nauczanie religii nie jest potrzebne, nie powinniśmy za to płacić, jest oczywiście jakimś rodzajem, my to rozumiemy, oczywiście rozumiemy, że za wychowanie religijne odpowiadają rodzice. I możemy mieć wątpliwości, czy religia w szkole spełnia swoje zadanie. Ale musimy też z bólem powiedzieć, że to, że ludzie dzisiaj mówią, że religia jest niepotrzebna, że religia jest w ogóle jakimś opium dla ludzi, jest po części winą tego, w jaki sposób chrześcijanie wypełniali przez historię swoją misję. A mianowicie dokładnie, w jaki sposób tego nie czynili. Tak? Zamiast być solą ziemi i światłem świata, byli tymi, którzy mordowali innych i z imieniem Chrystusa na ustach palili ludzi na stosach, torturowali i prześladowali. Musimy powiedzieć z bólem, że to, że dzisiaj w taki sposób jesteśmy jako chrześcijanie postrzegani przez Żydów i w taki sposób jesteśmy postrzegani przez muzułmanów, przez te dwie wielkie religie, jest ewidentnie konsekwencją tego, że Kościół nie wsłuchał się w to, co Chrystus uczył, to, czego uczył o soli i o świetle. Kościół nie wsłuchał się również i w te 8 biada, które tutaj jest napisane. Chcemy powiedzieć, że w trakcie ostatnich rozważań, szczególnie tych, które poprzedzają dzisiejsze, to już może z dwóch rozważań, naszą uwagę skupiło Słowo Święte. Dzisiaj w czasie uwielbiania śpiewaliśmy Kadosz, śpiewaliśmy Święty. Śpiewaliśmy Kadosz, 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 święty, święty, święty. Adonai Elohim Sewaot, Pan Bóg zastępów. Powiedzieliśmy, że ten święty to jest Bóg, który jest oddzielony. Bóg, który nie ma nic wspólnego z grzechem. Bóg, który nie ma nic wspólnego z ciemnością. Bóg, w którym nie ma nic złego. Bóg, w którym nie ma nawet idei zła. Bóg, który nie jest w stanie pomyśleć nic złego. Nie jest w stanie pomyśleć nic złego, ponieważ jest tak różny od nas. My jesteśmy w stanie myśleć o innych złe rzeczy. My jesteśmy w stanie w sercu już kogoś zabić. My jesteśmy w stanie zrobić komuś jakąś straszną rzecz, zanim jeszcze ją zrobimy, już o niej myśleć. Bóg nie jest taki jak my. Nie ma w nim nawet tej idei zła. Chcemy to podkreślać, ponieważ ten obraz Boga musi ulegać w nas przemianie, ponieważ nam dość łatwo jest myśleć o Bogu jak o sobie samych. Ale chcemy powiedzieć także, że rozważając tę świętość Bożą, zwróciliśmy uwagę i nie tylko na to, że ten Bóg, będąc doskonały i święty, nienaganny, czysty, jasny i różny od nas, jest jednocześnie bliski nam. I dzisiaj cieszę się bardzo i z tej modlitwy Hani, która mnie ucieszyła, bo to jest dla mnie też objaw tego, że te kazania nie tylko ja mówię, ale także ktoś słucha, że Bóg jest bliższy nas niż my sami sobie. Jest to treść teologiczna, która zawarta w poemacie, w wierszu Staffa, jest dla nas bardzo ważna, bo odkrywamy jej źródła w tekście Pisma Świętego. Bóg jest nam bliższy. Bóg jest bliższy każdemu człowiekowi i zastanawialiśmy się nad tym fenomenem i mówiliśmy, jak to możliwe, żeby ten, który jest święty, ten, który jest doskonały, który nie ma idei zła, a jednocześnie, żeby ten święty mógł być blisko nas, żeby mógł być tak blisko, że w nim żyjemy, że w nim poruszamy się i jesteśmy. To wydarzenie, gdy się nad nim zastanawiamy, to zdarzenie tych dwóch faktów jest zaskakujące. Ja bym przez cały czas próbowałem, a dzisiaj na koniec powiem jeszcze raz, ja bym bardzo was zachęcał, siostry bracia, do tego, żebyście myśleli o tym. Co to znaczy, że Bóg z jednej strony jest święty i doskonały, a z drugiej strony, będąc święty i doskonały, ma nie tylko z nami coś do czynienia, ale jest nam bliski, jest nam tak bliski i to nie tylko nam, wierzącym. Jest bliski wszystkim ludziom. Czym się różni człowiek wierzący od człowieka niewierzącego w tym? Tylko tym, że ten wie, że Bóg jest blisko. A tamten choć chodzi i mieszka w Bogu w tym sensie, że wszystko, co Bóg stworzył, jest otoczony tą Bożą miłością, jest otoczony tą bliskością Boga, tego nie rozpoznaje. Jest jak człowiek, który jest ślepy. Tak więc tak naprawdę istota polega na tym, czy widzisz, czy nie widzisz. Słońce świeci, powiada Pismo, nad dobrymi i złymi. Słońce świeci i tylko kwestia jest taka, czy ty masz otwarte oczy. Bo jeśli to, że ono świeci, ale twoje oczy są zamknięte, albo twój wzrok jest chory, albo po prostu jesteś człowiekiem ślepym, to, że ono świeci niczego dla ciebie, to nic nie znaczy, tak? Ponieważ poza tym, że słońce świeci, musisz mieć jeszcze otwarte i zdrowe, czyste i właściwe oczy. I o tym Jezus wielokrotnie nam mówił. A gdy się zastanawiamy nad tym, jaka już jest różnica między tą doskonałą świętością Boga, który, będąc czysty i święty, mieszka blisko nas, jest nam blisko, a świętość pobożnych ludzi, którzy tak chętnie też mówią o swojej świętości i o swoim wierności Bogu, jaka jest różnica? Odpowiadamy na to w jeden sposób, jak nas uczy Pismo. Człowiek na podobieństwo faryzeuszy, człowiek na podobieństwo pobożnych najczęściej nie jest blisko. Jest daleko. Stoi po przeciwnej stronie. Jest w opozycji do nas. Jest w opozycji do innych ludzi. Nie chce mieć kontaktu i wspólnoty z innymi ludźmi. Człowiek pobożny, taki jak pobożnością faryzeusza, człowiek religijny, uważa siebie za lepszego, uważa innych za gorszych i osądza ich i potępia. I nie chce mieć z nimi nic wspólnego. Taka jest różnica między świętością Boga a świętością człowieka. I tę różnicę my także jakby możemy zatracić, nie zauważyć. I dla nas, jak dla faryzeuszy, może być tak, że my zaczniemy tę naszą świętość i tą, że jesteśmy wierzącymi ludźmi, zacząć traktować jak faryzeusze. Co to znaczy? W jaki sposób traktować jak faryzeusze? Dzisiaj Jezus w tym tekście objawia nam to i powiada nam jedną rzecz. I chcę na to zwrócić waszą, siostry i bracia, uwagę. Mianowicie Jezus jest przykładem tego, co to znaczy świętość Boża. Jezus jest tego najlepszym przykładem. Gdy zastanawiam się, co to znaczy być święty jak Bóg, to mogę sobie wyobrazić różne rzeczy. Ale przed naszymi oczami został wymalowany jeden i jedyny obraz. Ten obraz ma na imię Jezus Chrystus. Tak? Dzisiaj chcę powiedzieć tak. Jeżeli chcesz mieć coś wspólnego z Bożą świętością, jeżeli chcesz być święty jak Bóg, to patrz się na Jezusa Chrystusa i staraj się być do Niego podobny. i naśladuj go, tak? Ponieważ on jest tym kadosz, tym świętym, o którym Pismo opowiada, list do Kolosan. Zwrócę na to waszą uwagę. Pierwszy rozdział, 19 wiersz i drugi rozdział, 9 wiersz. Nie musimy nawet tego specjalnie szukać, bo go dobrze znamy. Kolosan 1:19 i 2:9. W 1:19 jest napisane tak, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim, w Chrystusie, zamieszkała cała pełnia boskości. Najpierw sobie Bóg to upodobał, tak? Upodobał sobie Bóg, żeby w Chrystusie zamieszkała cała pełnia bóstwa. A w drugim rozdziale, 9 wierszu jest już wprost napisane, gdyż w Chrystusie, w Nim mieszka, czyli nie zamieszkała tylko kiedyś, ale nieustannie mieszka, cała cieleśnie, przepraszam, to jest ważne, cieleśnie, mieszka w ciele cała pełnia boskości. W Chrystusie zamieszkała pełnia boskości, w Chrystusie zamieszkała i mieszka pełnia świętości, a więc jeśli chcesz zobaczyć, co to znaczy, że jest, jaki masz być święty, to nie patrz się na ludzi pobożnych, którzy coś tam robią, chcą mieć z kimś kontakt, nie chcą mieć z kim kontaktu, chcą tak czy inaczej postępować. Patrz i nie ustawaj w swoim oglądaniu Jezusa Chrystusa, bo to jest jedyny kanon, jedyny wzór, jedyna miara świętości. Jedyna miara boskości. Innej nie ma. My chcemy to podkreślić. Są dla nas ważni ludzie, są dla nas cenne przykłady. Jesteśmy otoczeni obłokiem świętych ludzi. Obłokiem wielkich świadków wiary, mężów Bożych. Niektórzy z nich żyją i mieszkają obok nas. Większość z nich umarła i są opisani w księgach historycznych albo po prostu w Biblii. Ale z nich wszystkich, chociaż mogą być dla nas inspiracją, motywacją, nie negujemy tego, tak? Nie mówimy, że nas nie obchodzą. Ale z nich wszystkich jest i pozostaje jeden, który jest miarą i kanonem mojego człowieczeństwa, mojego życia. Na Niego i tylko na Niego mam się patrzeć. On jest dla mnie rabbi, On jest dla mnie mistrz, On jest dla mnie nauczyciel, On jest moim ojcem, On jest moją matką, On jest moim wszystkim. Tak mówi ten 23 rozdział Ewangelii Mateusza. Mówi dosłownie nawet wręcz nie nazywajcie nikogo, tak? Ojcem, nie nazywajcie nikogo rabinem, nie nazywajcie nikogo Mesjaszem, ponieważ jeden jest. Ale chcę jeszcze powiedzieć i to, że ta świętość i to bóstwo nigdy dla Chrystusa nie stały się przeszkodą w kontakcie z drugim człowiekiem. Prawda? To jest to, co jest najbardziej szokujące. To nie tylko nas szokuje, nas może nawet najmniej szokuje. Dzisiaj jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Ale szokowało ludzi pobożnych. I szokuje ludzi pobożnych, gdy my tak samo się zachowujemy. Dlaczego? Ponieważ przyszedł do pewnego faryzeusza o imieniu Szymon i jadł u niego, siedział, rozmawiali jak rabini. Podeszła z tyłu jakaś kobieta, wiecie, przy uczcie leżało się, jak pamiętacie, lewym łokciem sparty leżało się i tam gdzieś z tyłu podeszła do tego łoża kobieta i zaczęła tak płakać i płakała, tak mu nogi wycierała, jego stopy wycierała włosami, jakieś takie dziwne rzeczy robiła, które były oznaką jej głębokiego żalu i czegoś, co ją dotknęło. Stanęła w obecności, tego nikt nie mógł tam zrozumieć, stanęła w obecności Boga. A gdy człowiek staje w obecności Boga, to uświadamia sobie między innymi to, że jest grzesznikiem. Uświadamia sobie to, jak jest niedoskonały. Uświadomił to sobie kiedyś Izajasz, opisał to w 6 rozdziale. On, prorok powołany przez Boga, uświadomił sobie, że staje w obliczu Boga i nie mówi Alleluja, i nie śpiewa Hosanna, i nie mówi Kadosz, tylko mówi Panie, jestem człowiekiem o nieczystych ustach, o nieczystych wargach, mieszkam wśród ludzi i ich biadami, tak? Zginąłem. Kiedyś stanął Chrystus przed człowiekiem o też wdzięcznym imieniu Szymon w Łodzi. To nie było tam koło Pabianic, tylko taka niewielka konstrukcja, łupinka na Morzu Tyberiackim, zwane Galilejskim, prawda? Tam głosił, tam mówił i tam także uczynił cud. Cud, który polegał na tym, cud dla marynarza, dla żeglarza, dla rybaka, który polegał na tym, że po prostu wyłowił całą masę ryb. I kiedy to wyłowił i zrobił, Piotr wyciągnął te sieci, czytamy, że przypadł do stóp Jezusa i powiedział mu: Alleluja, Ty jesteś święty, Syn Bóg, prawda? Ty jesteś niesamowity, naprawdę. Zrobisz to jeszcze raz? Coś takiego? Padł przed nim na kolana i powiedział: idź ode mnie, odejdź ode mnie, Panie, ponieważ jestem grzesznikiem. Ta świadomość świętości Boga powoduje to, że gdy nam się otwierają oczy, nie jest tak, że klepiemy Boga po plecach, tylko padamy przed Nim na twarz. Ludzie, niektórzy mówią tak, czemu wy ciągle się modlicie, śpiewacie alleluja, alleluja, czy wam się nie nudzi? Nie. Kiedy człowiekowi otworzą oczy i zobaczy, kim jest Bóg, nie nudzi się śpiewać święty, święty, dzień i noc. Nie nudzi się śpiewać, nie nudzi się modlić, nie nudzi się być blisko, nie nudzi się powtarzać wspólnie razem pewne teksty ze słowa, nie nudzi się czytać psalmy, nie nudzi się słuchać słowa. Dlaczego? Ponieważ uświadamiamy sobie, że On jest źródłem, On jest centrum mojego życia, że wokół Niego wszystko się toczy. A jednocześnie to jest właśnie to, co czytamy w tej historii z Łukasza z 7 rozdziału. Kobieta, która doświadcza tej bliskości, płacze, wyciera swoimi włosami Jego stopy i człowiek, który obok siedzi, jak równy z równym. Tak? Jaka jest różnica między tą kobietą a tym facetem? Jaka jest różnica między tą, którą on nazywa nierządnicą, a tym świętym i pobożnym faryzeuszem? I jakie miejsce zajmuje w tym wszystkim pomiędzy nimi Jezus Chrystus? Patrzymy się na to, prawda? Widzimy, jaka jest różnica. Ta kobieta znajduje się w tej pozycji, ponieważ przejrzała i zobaczyła, kim jest Jezus Chrystus. Ten mężczyzna siedzi obok Jezusa Chrystusa jak równy z równym, traktuje go jak jednego z rabinów i myśli sobie o nim jak. Pamiętacie? Gdyby ten był prorokiem, albo dobrym rabinem nawet nie prorokiem, by wiedział, co to zabawa i by ją kopnął, i by ją wyrzucił, i by powiedział, nie dotykaj mnie, bo by wiedział, że ona jest nieczysta, że ona jest skalana, że jest nierządnicą. On by wiedział, ale tak to nie wie. Ale na zdrowie ludzie wiedzą różne rzeczy o innych, wiedzą, co myślą. Wiecie, wszystkich nas to porusza, wszystkich nas to dotyka. Strasznie tego nie lubimy, strasznie tego nie lubię i ciągle to robię. Ja wiem, co inni myślą, szczególnie co myślą o mnie. To jest obrzydliwa rzecz, bo to powoduje, że mam zły kontakt z ludźmi. Ponieważ kiedy ja wiem, co inni myślą, szczególnie, jakby to powiedzieć tak, w tych kategoriach tego faryzeusza, wiem, co inni myślą o mnie, jaki jestem niewłaściwy, nieszczery i tak dalej, to mi utrudnia relacje. Ale zostawmy to. Chcę zwrócić waszą uwagę, że różnica między tą kobietą a tym faryzeuszem była taka, że ona widziała, a on nie. On siedział obok Jezusa. Jak u nas mówią, ja się pracy nie boję, mogę nawet przy niej leżeć. Do tego stopnia się nie boję. Ten człowiek myślał o Jezusie to, co myślał każdy i wielu innych faryzeuszy. Że on nie jest ani rabinem, ani pobożny, ani naprawdę religijny, a już na pewno nie jest święty. Bo gdyby był, to by ją wyrzucił. Bo taka jest natura religijnej pychy, obłudy faryzeuszy. Ponieważ w tej religijnej obłudzie faryzeuszy nie mieści się co? Nie mieści się co? Nie mieści się drugi człowiek. Szczególnie inny ode mnie. Mieszczą się ludzie do mnie podobni, tak? Z takimi jak ja, podobnymi do mnie z poczuciem świętości, doskonałości, ja mogę mieć coś wspólnego, ale z takimi, którzy są grzesznikami, nie chcę mieć nic wspólnego. Gdyby wiedział, co to za kobieta, nie pozwoliłby jej go dotknąć. Nie pozwoliłby być obok. A co Jezus robi? Nieustannie właśnie z takimi ludźmi przebywa. Rozmawia z Samarytanką, o której jego uczniowie mówią, gdyby wiedział, co to za kobieta, to by z nią nie rozmawiał. Zaskoczeni nie powiedzieli mu tego, ale myśleli w ten sposób. Pamiętacie 4 rozdział Jana. Przebywał wśród celników i grzeszników i wszyscy mówią do niego, to jest przyjaciel. Ale nie faryzeuszy, nie pobożnych, nie Pana Boga. To jest przyjaciel grzeszników i celników. Chcę zapytać, jak dzisiaj ty patrzysz na ludzi? W jaki sposób Kościół patrzy na ludzi? W jaki sposób ludzie święci, świętobliwi, pobożni w takim duchu pobożności chrześcijańskiej, ewangelicznej patrzą na innych ludzi? Czy jest w tym coś z patrzenia Jezusa Chrystusa, czy jest w tym raczej coś z patrzenia faryzeuszy? Powiedz uczciwie sobie, odpowiedz na to pytanie. Ja powiem tak, jest to najtrudniejsze z doświadczeń, jakie mam. Jest to jedno z powodów, dla którego fatalnie się czuję, bardzo często fatalnie się czuję w środowisku ewangelicznych różnych kościołów. Naprawdę, kocham moich braci, są mi najcenniejsi, najdrożsi i mam z nimi wiele kontaktu i są wspaniałymi ludźmi, ale bardzo często to, co mnie szokuje, to właśnie ta łatwość, w jaką popadają w ocenianie, osądzanie i to, że powiedzą, z takimi ludźmi my nie mamy nic do czynienia. A Jezus Chrystus miał. A Jezus Chrystus nie budował murów, nie budował jakichś warownych twierdz i nie kopał fos, nie wznosił zasieków, ale pozwalał, żeby tacy ludzie do Niego przychodzili i do takich ludzi szedł. Taka jest różnica między Jezusem Chrystusem i Jego świętością, a jest wcielonym kadosz, a faryzeuszem, pobożnym, zwyczajnym, normalnym, wierzącym człowiekiem, który reaguje na drugiego człowieka zupełnie inaczej, tak? I to radykalnie inaczej. Jakby wiedział, co to za kobieta, to by z nią nie rozmawiał, to by nie pozwolił jej dotknąć. A Jezus wie, co to za kobieta? A Jezus udziela najgorszej możliwej lekcji. Jezus czyni coś, co powoduje, że ten faryzeusz długo nie zapomni tej wizyty. Może nigdy. Powiedział mu tak. Ona jest nierządnicą. Zachowuje się jak nierządnica i żyła jak nierządnica. A ty jesteś kimś jeszcze gorszy od niej. Rozumiesz? Jesteś gorszy od niej. Jeżeli nią pogardzasz, to wiedz, że jeszcze gorzej pogardzasz sobą. Ponieważ ona sprzedaje swoje ciało za coś, co ma łudę miłości, prawda? Kupuje sobie za to miłość, kupuje sobie za to jedzenie, a ty jesteś gorszy od niej. Ponieważ ty myślisz, że ty możesz w taki sam sposób traktować Pana Boga, jak ona traktuje swoich klientów. Ty myślisz, że za swoją pobożność i dobroć i sprawiedliwość i swoje dziesięciny i swoje wszystkie inne rzeczy, że ty jesteś lepszy od niej, że ty Bogu się bardziej podobasz, że ty kupisz jego miłość. Ty nic nie zrozumiałeś. Ona kupowała tę miłość od ludzi i ty ją potępiłeś, a ty chcesz to samo zrobić w stosunku do Boga. Chcesz kupić Boga. Chcesz Go kupić, a Jego kupić się nie da. Za żadne pieniądze, za żadne dobre uczynki, za żadną sprawiedliwość. Za nic Go nie kupisz. Jesteś gorszy od niej. On to zrozumiał. Jak człowiek to sobie uświadomi, a nie ma otwartych oczu, to jest gotów znienawidzieć. Na śmierć. On ciągle przebywał z takimi ludźmi i jest takie słowo, które znamy i które go różni od faryzeuszy, bo on jest otwarty. Ta jego otwartość jest po prostu szokująca. Ta jego otwartość wyraża się w różny sposób. Niektórzy dyskutują, czy on jest Bogiem, czy nie jest Bogiem. Niektórzy mówią, mam wątpliwości. Jest o nim powiedziane, że jest Bogiem, ale możemy to zrozumieć dwuznacznie. Ja powiem wam coś z własnej osobistej perspektywy. Jestem pastorem od 20 lat, jak dobrze wiecie, już ponad. Jednym z moich osobistych trudnych doświadczeń jest to, że nie umiem odpowiedzieć na wszystkie potrzeby, wasze potrzeby. Nie tylko wasze, także innych ludzi. Że mnie to męczy, że momentami czuję się bardzo już wyczerpany, że momentami czuję się wypalony. Wiecie, każdy z nas tego doświadcza. Nie jest tak, że człowiek jak się starzeje, to się robi silniejszy. Nie jest tak, że jak się starzeje, to się robi jakby bardziej sprawny, tak? Tylko jest taki, że jest coraz bardziej zmęczony, coraz szybciej się męczy, przejdzie kawałek, już jest mu trudniej, jest coraz ciężej. I chcę powiedzieć tak, jest wiele dowodów na to, że Jezus jest Bogiem, ja w to wierzę. Ale jest jeden, który dla mnie jako pastora jest najbardziej przekonywujący. I on brzmi tak, znajdujemy go w takim tekście, który też dobrze znamy i często przywołujemy. Mateusza 11 rozdziale w 28 wierszu. Znacie go, Mateusza 11, 28. Brzmi on tak, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i którzy jesteście obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Powiem wam tak, siostry, bracia, nie ma człowieka na tej ziemi, który mógłby sprawić to, co Jezus mówi, że może uczynić. Nie ma takiego człowieka. Jest wielu ludzi, którzy mogliby to powiedzieć. Chodźcie do mnie wszyscy, wszystkim sprawię ulgę. Tak? ale nie ma nikogo, kto mógłby to uczynić. Tak? Wszyscy to doskonale rozumiemy. To jest dla mnie, przepraszam, że tak dziwny tekst, dziwny w tym sensie wcale niby o tym nie mówi, to jest dla mnie największy dowód, że Jezus Chrystus jest Bogiem, bo tylko Bóg może sprawić wszystkim ludziom ulgę. Tylko Bóg może zdjąć ciężary z serca, tylko Bóg może sprawić, że spracowany i obciążony ponad miarę człowiek poczuje się lepiej, zostanie zdjęta z jego ciężaru, z jego pleców ciężary, zostaną mu odjęte jego problemy. Tylko Bóg może to sprawić, żaden człowiek, żaden pastor, żaden najwybitniejszy przywódca, żaden inny człowiek, którego znamy, który jest w tym życiu, czy który żył już wcześniej, prawda, czy który się urodzi. Tylko Bóg może to sprawić, tak? Tylko Bóg może powiedzieć, chodźcie do mnie wszyscy, a wszystkim jestem w stanie uczynić dobro. Sprawić, że zejdą z ciebie twoje ciężary. Sprawić, że doświadczysz ulgi. Tylko Bóg może to uczynić. I Jezus jest właśnie takim kadosz. Jego otwartość jest szokująca. On nie mówi, przyjdźcie do mnie sprawiedliwi, chcę z wami porozmawiać. Przyjdźcie do mnie święci, ale przyjdźcie do mnie wszyscy, nade wszystko spracowani i nade wszystko obciążeni. Siostry, bracia, ten rodzaj doskonałości jest dla mnie porażający, tak? Ponieważ on świadczy o tym, jaka jest różnica między otwartością i świętością Boga, a tak zwaną otwartością faryzeuszy, a tak zwaną otwartością pobożnych ludzi. Czy jesteśmy do Chrystusa podobni? Czy raczej nie dokładamy na ludzi ciężary i nie mówimy im, jacy muszą być, co jeszcze muszą zmienić? Otwartość Jezusa Chrystusa staje się jego znakiem firmowym. Nie ma człowieka, z którym on by nie chciał być. Nie ma człowieka, z którym nie chciałby rozmawiać. Rozmawiał z kobietą lekkich obyczajów, rozmawiał z celnikami, przebywał z ludźmi, o których mówią pijacy, przebywał z ludźmi, którzy byli wyrzutkami społecznymi, przebywał z trędowatymi, dotykał ludzi, którzy byli chorzy, był blisko wszystkich ludzi i był także blisko faryzeuszy, saduceuszy, rozmawiał z nimi, nie mówił idźcie precz. Jedyna osoba, z którą nie chciał rozmawiać, o której mówi nam Ewangelia, to pewien król. Król Herod. Gdy go postawił i mówił, zrób mi jakiś cud, to on się po prostu nie odzywał. Był zaskoczony. To był jedyny człowiek, z którym on nie chciał rozmawiać, ale nie musi rozmawiać na jego warunkach, tak? Pokazuje nam, że wolność polega na tym, że ja nie muszę rozmawiać na cudzych warunkach. Ja mam prawo po prostu się nie odzywać, gdy ktoś mnie zmusza do tego, żebym z nim był na jego warunkach, tak? Ale to nie znaczy, że jestem daleko. To znaczy tylko, chcę ci powiedzieć, chłopie, na takich warunkach nie chcę. Na takich warunkach nie będę, ponieważ nie jestem twoim sługą. Jestem twoim bliźnim. I chcę, żebyśmy zobaczyli znak firmowy Chrystusa. To jest otwartość. I ten znak firmowy widać od początku. Przepraszam, bo tak nawiążę, jest już okres Wielkiego Postu, a ja tutaj nawiążę do Betlejem i do stajenki. Jezus, jak powiada nam trochę pismo, trochę tradycja, Jezus urodził się w grocie, albo tam przyszedł na świat w jakimś takim otwartym pomieszczeniu. Jego jakby pierwszą cechą, którą rozpoznajemy, jest to, że on się jakby przychodzi na świat nie w pałacu, gdzie drzwi są szczelnie zamknięte, nie w zamku, gdzie są pozamykane wszystkie bramy, szczelnie, kraty opuszczone. Znamy to z Fromburka, wiemy jak to wygląda, ale przyszedł na świat w jakiejś grocie. A grota ma to do siebie, że nie można jej zamknąć. Jest otwarta dla wszystkich. Każdy może tam wejść. Jacyś pasterze się naschodzić, prawda? Jacyś ludzie dziwni. Ponieważ Bóg właśnie taki jest i tym się różni Jezus Chrystus od nas, i tym chcę, abyśmy stali się do Niego podobni. Abyśmy byli też ludźmi otwartymi. To jest Jego znak firmowy. A jaki jest znak firmowy faryzeuszów? Zamknięcie, tak? Jestem zamknięty na inaczej wierzących. Ja mówię, jest to dla mnie jedno z najboleśniejszych doświadczeń, jakie mam jako chrześcijanin ewangeliczny. Że nagle okazuje się, że w chrześcijaństwie ewangelicznym zaczyna się tworzyć coraz głębszy podział na taki nurt, który byśmy określili mianem liberalnym, czyli na taki, który ktoś chce nazwać liberalnym dlatego, że chcesz być otwarty na innych ludzi. Nie mówię, że chcesz akceptować poglądy różnych ludzi. Ja nie mówię, że musisz akceptować te poglądy, że będziesz musiał przyjąć różne dziwne rzeczy, które są na tym świecie. Ja mówię, chcesz być człowiekiem otwarty dla innych ludzi. Nie chcesz nikomu wieszać etykietki, nie chcesz nikogo nazywać od razu gorszy, nie chcesz mówić, ja z tobą nie mam nic wspólnego, prawda? Albo się zmień i bądź taki jak ja, albo do widzenia, prawda? Jestem otwarty. Coraz częściej widzę taki podział w naszym środowisku ewangelicznym na ludzi, którzy mówią, chcę być otwarty na nowe doświadczenia, chcę iść za Chrystusem, jakby widząc, że On ciągle jest przede mną i ciągle muszę za Nim nadążać. Tak? I takimi, którzy już wszystko wiedzą i którzy budują swoje zamki, którzy zaczynają dzielić i mówić, sprawiedliwi są tylko tacy jak my. Ja chcę powiedzieć, że ta otwartość Chrystusa mi się szalenie podoba. I wiem, że Kościół dzisiaj musi stanąć mocno na stanowisku. I nasz zbór, ale także cały Kościół ewangeliczny, zielonoświątkowy w tym, musi stanąć dzisiaj na takiej jasnej, jednoznacznej pozycji. Nasza świętość polega na naszej bliskości wobec innych ludzi. I na tym, żeby w tej bliskości wydawać świadectwo, że Bóg jest święty. I żeby na to wskazywać. Nie sama bliskość dla bliskości. Nie masz stać się pijakiem z pijakami, narkomanem z narkomanami. Nie masz stać się grzesznikiem z grzesznikami, nierządnicą z nierządnicami. Nie masz, nie o taką bliskość chodzi. Chodzi o to natomiast, żebyś nie potępiał, żebyś mógł być. Bo tylko w ten sposób ten świat zobaczy, że ten obraz Kościoła, który przez wieki był malowany takimi czarnymi barwami, ostrymi, gdy okazywało się, że wyprawy krzyżowe, gdy wojny religijne w Europie, gdy straszne rzezie, które się dokonywały w imię Chrystusa, to wszystko jest efektem nie tego, że taki jest właśnie Kościół, tylko że taki właśnie Kościół ma nie być. I ty jesteś tego przykładem. Nie przez to, że się zamykasz na ludzi, ale przez to, że jesteś na nich otwarty. Przez to, że chcesz się z nimi spotykać, że chcesz z nimi być. Powiada święty Paweł tak ładnie, jeśli cię zaprosi ktoś niewierzący, a chcesz iść, bo nie ma żadnego przykazania, które by ci mówiło, nie wolno ci być. Ale czy tak jest w kościołach? Czy tak jest we wielu wspólnotach? Czy tak nie jest również i w moim sercu, że ja nie chcę być gdzieś tam z jakimiś ludźmi, ponieważ uważam, że jako chrześcijanin nie powinienem tam być. Jasne, ja cię nie zachęcam do tego, żebyś chodził na dyskoteki, żebyś chodził się tam gdzieś upić, żebyś chodził do knajpy. Ja cię do tego nie zachęcam. Ja zachęcam cię do tego, żebyś był blisko ludzi, którzy potrzebują Chrystusa, żebyś był blisko, a nie daleko, żebyś był otwarty na nich, a nie zamknięty. Bo tylko w ten sposób poznają ludzie we Fromburku, że Jezus Chrystus żyje. Wiecie? Nie dlatego, że ktoś zobaczy Kościół Świątkowy napis i powie, ludzie, to ja nie wiedziałem, że tu są wierzący ludzie. Nie dlatego. Tylko dlatego, że zobaczą was, piątą Ewangelię, która chodzi, która jest otwarta, która jest życzliwa, która miłuje, która kocha, która patrzy się na świat inaczej, która nie nosi w sercu nieprzebaczenia, gniewu i nie jest obłudna i nie udaje. Tak? Jak zobaczą taką Ewangelię, to nie ma możliwości, żeby się nie nawrócili, bo człowiek tak naprawdę chce żyć z Bogiem. Wie, że takie życie w ciemności jest nieszczęściem. Chce wreszcie przejrzeć. Jezus daje w tym 23 rozdziale Ewangelii Mateusza bardzo ważne lekcje, których nie lubimy, i które wolelibyśmy jakby przeoczyć. To, co go cechuje i to, co powiedzieliśmy, to, co świadczy o tym, że jest kadosz, jest jego wielka otwartość. Ale jest jedna rzecz, która mu uwiera. Jest jedna rzecz, o której po prostu, jak mówi, to go boli. To aż czuć, że go boli. Ta rzecz to właśnie pewien rodzaj faryzeizmu. Pewien rodzaj, bo my nie chcemy generalizować. Wspomnieliśmy tydzień temu, że jest ktoś taki jak faryzeusz, święty Paweł. Że można być faryzeuszem, który żyje zgodnie z zasadami ewangelicznymi, a jednocześnie nie ma w nim obłudy i udawania. Jest ktoś taki, tak? Nie każdy faryzeusz w tym sensie był faryzeuszem napiętnowanym za swoje czyny. Nie można tego generalizować. Jezus także pokazuje, Ewangelie pokazują faryzeusza, który przyszedł do niego i powiedział, że które przykazanie jest najważniejsze. On mówi, dobrze odpowiedziałeś, tak? To jest, ten faryzeusz mówi, dobrze, do Jezusa mówi, dobrze, Panie Boże, dobrze odpowiedziałeś, tak? Na co Jezus mówi do niego, pamiętacie co? Niedaleki jesteś Królestwa Bożego. O innym, o którym ma na imię Nikodem, mówi, o nim musisz się na nowo narodzić i jest mu bliski, prawda? Ten Nikodem potem będzie przy jego pogrzebie, prawda? O innym powie, dobry faryzeusz to taki, który umie wydobywać ze starego skarbca i z nowego skarbca. To czytamy, to, prawda? To pokazuje nam, że nie samo imię faryzeusz jest straszne, tylko to, co się pod tym faryzeuszem kryje. I tutaj mówimy, jest to ta rzeczywistość, która go uwiera. Jezus Chrystus chyba wobec, no możemy tak powiedzieć, Jezus Chrystus wobec żadnej innej rzeczywistości nie wypowiada tak dużo negatywnych słów, jak wobec faryzeizmu. Dlaczego? To tylko dlatego, że go uwiera? To tylko dlatego, że go boli? Nie. Dlatego, że on się boi jednej rzeczy. Że jego Kościół będzie taki właśnie. Ze wszystkiego najbardziej się boi, żeby jego Kościół nie stał się Kościołem faryzeuszy. Bo to najbardziej Kościołowi grozi. Czy jest jakieś inne niebezpieczeństwo większe od tego, żeby stać się faryzeuszem dla człowieka wierzącego? Nie wydaje mi się. Nie ma większego niebezpieczeństwa dla mnie, jako człowieka wierzącego, niż to, że stanę się faryzeuszem. Nie ma większego niebezpieczeństwa dla ciebie, dla nas jako wspólnoty. To jest największe niebezpieczeństwo. Jezus przed niczym tak nie uczula, jak przed kwasem faryzeuszy. Jezus przed niczym tak nie ostrzega, jak przed uczonymi w piśmie i faryzeuszami. I odpowiedzmy sobie czemu? Bo to jest realne zagrożenie dla Kościoła. A jeśli poznajemy historię Kościoła, to wiemy, że to prawda. Chcę powiedzieć, siostry, bracia, jest to jedno z największych problemów chyba faryzeizmu. Poprzestawialiśmy sobie priorytety. I miłość do bliźniego oraz do Boga zastąpiliśmy przykazaniami, przepisami, zasadami. I to jest coś, co stanowi nasz problem. Dlatego największym problemem będzie i pozostaje to, że jesteśmy ludźmi, którzy tak naprawdę stoją w opozycji. Jesteśmy, mówi, biada obłudnikom, biada ślepym. Biada wam, bo prześladowaliście wierzących, prześladowaliście Bożych proroków, prześladowaliście i dalej prześladujecie. I chcę powiedzieć tak, czy my, wierzący ludzie, czy my, chrześcijanie ewangeliczni, czy my kogokolwiek prześladujemy, czy wręcz nie mówimy tak, no właśnie oni to robili, tak? Oni zabijali proroków, a my nie. Ale myślę, że siostry, bracia, że i w tym moglibyśmy odnaleźć, że mamy zdolności do tego, żeby innych ludzi zabijać, w znaczeniu pozbawiać ich radości bycia z nami, tak? Doprowadzać do sytuacji, w której oni muszą być tacy jak my. Stracą radość, tak? Będą może będą się umieli zachować, będą umieli siedzieć grzecznie i właściwie reagować, ale przestaną mieć to, co jest najważniejszą rzeczą, jaką ma człowiek, mianowicie radość w oczach i uśmiech. Jeśli tego nie masz, jeśli nie masz radości, jeśli chrześcijaństwo nie niesie ci radości, nie wywołuje w tobie radości, jeżeli chrześcijaństwo nie prowadzi cię do pokoju, jeżeli chrześcijaństwo nie prowadzi cię do tego, żebyś był entuzjastyczny dla Boga, jeżeli to wszystko nie prowadzi cię do tego, tylko do przestrzegania przykazań, to wiedz, że zaczynamy się gubić jako chrześcijanie. Dlatego zakończę to tym stwierdzeniem. Co to znaczy biada? Jezus powiedział biada, biada, biada. Powtarza to 8 razy. Co to znaczy biada? Możemy mówić, to znaczy niech będzie przeklęty, tak? Ale to nie znaczy. To jest z greckiego uai. Uai. To jest takie wezwanie trochę onomatopeiczne. To jest takie wezwanie, w którym wyraża się takie coś jak nasze polskie och. Taki, ale jest to rodzaj takiego wzburzenia, trochę bólu. Jest to takie zawołanie, w którym ja chcę wyrazić swój żal. Albo, ktoś napisał tak ładnie, jest to wezwanie, które brzmi uważaj. Uważajcie. To jest takie wezwanie jak matka, która mówi do dziecka, co mówi matka do dziecka? Bądź ostrożny. Bądź ostrożny, uważaj. Dzisiaj to uważaj trzeba traktować właśnie jak to wezwanie matki, jak to wezwanie do ostrożności. Biada to mówi matka, uważaj, jak pójdziesz, uważaj, nie chodź w taki sposób, uważaj na siebie. Matka nie mówi ci biada, jak pójdziesz bez szalika, mówi biada, przeklęty, koniec, umrzesz. Tylko matka mówi, nie uważaj na to, co robisz, tak? Jezus nie mówi przeklęty, nie mówi biada w znaczeniu idźcie precz ode mnie. Mówi biada w jakim znaczeniu? Mówi biada w znaczeniu uważajcie, jeśli tak będziecie robić, to na pewno nie zajdziecie tam, gdzie trzeba. Na koniec nie zdziwcie się, że zamiast czegoś, co jest pokojem i radością, zamiast rzeki życia, zobaczycie po prostu ogień, który będzie was palił. Ponieważ tak się zaplątacie w tym swoim poszukiwaniu zasad, że koniec będzie taki, że wszystko wam się po prostu pomiesza. Ogień to jest to, co czeka faryzeusza. Dlaczego? bo nie zwrócił uwagi na słowo uważaj. Uważajmy więc, żebyśmy byli ludźmi, którzy przestrzegają, a jakby odnoszą się do tego biada. To nie są fajne teksty, to nie są miłe rzeczy, ale to są teksty, które są dla Kościoła fundamentalne. Tak jak te 8 błogosławieństw, te 8 biada są fundamentalne, ponieważ tylko dzięki temu, że je dostrzegamy, możemy uchronić się przed rafą faryzeizmu i przestać być obłudnikami. Do tego was, siostry i bracia, z całego serca namawiam. I to trudne rozważanie, mam nadzieję, gdzieś zostanie w naszych głowach, jeśli nigdzie indziej, w naszych głowach. Może Pan Bóg będzie chciał tym się posłużyć. Może będzie chciał coś w nas poruszyć. Może będzie chciał sprawić, że staniemy się ludźmi otwartymi. Przestaniemy być ekskluzywistami, którzy widzą siebie lepszymi. Zaczniemy być dla ludzi, ponieważ sól jest dla ludzi. Ponieważ światło jest dla ludzi, ponieważ po to się zapala światło, stawia wysoko na świeczniku, po to miasto jest na górze, żeby było dla ludzi. Jako Kościół jesteśmy dla ludzi, jesteśmy dla innych. Inaczej jesteśmy kompletnie bezużyteczni, jak sól, która traci smak. Amen.